No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym, wielkanocnym spotkaniu z historiami potłuczonymi. Kochani, jak zawsze na początek kilka Waszych komentarzy spod ostatniego odcinka. Proszę, posłuchajcie. Małgosia pisze tak. Słucham historii Oli i Łukasza, to ta z ostatniego tygodnia, i łzy płyną mi z oczu. Znam tę historię. Wspieramy tu Olę na Suwalszczyźnie, skąd Ola pochodzi. Była kiedyś moją uczennicą, bardzo mądrą i wrażliwą dziewczyną. Polecam ich waszej modlitwie i proszę o wsparcie finansowe. Dziękuję, ojcze, za przeczytanie historii Łukasza i Oli. Kochani, ten komentarz to tylko jeden z bardzo wielu, jak się okazuje, bardzo wielu z was zna tę historię, w sensie gdzieś się na nią natknęliście. Niektórzy pisali, że widzieli w szpitalach jakieś plakaty. Ktoś napisał taki komentarz, że był w ogóle na ślubie Oli i Łukasza, w sensie zupełnie przypadkiem akurat byli w tym kościele. To ciekawe w ogóle, że tak się te historie rozchodzą i bardzo ciekawe jest też patrzeć właśnie, jak my jesteśmy połączeni na świecie. Czasem to mówią, świat jest mały, nie? Ja lubię inne powiedzenie. U nas w zakonie często się mówi, wiecie, że u nas w zakonie wszystko musi być inaczej. U nas się mówi tak, jak ktoś mówi, no świat jest mały, to mówimy nie, świat nie jest mały, to elity są wąskie. Więc kochani, taka jest właśnie prawda. Elity, czyli dzieci Boże, czyli wszyscy na świecie, to jest wąskie grono i dlatego wszyscy się jakoś znamy. Ewelina z kolei pisze tak. Boże, wybacz mi moją niewdzięczność. Ta historia, znowu chodzi oczywiście o tą ostatnią, pokazała mi, jak małe i nic nieznaczące są moje problemy, jak mało we mnie wdzięczności za zdrowe ciało i kolejny nudny dzień. Boże, naucz mnie dziękować za wszystko, bo chyba nie umiem. Kochani, to jest tak zawsze, jak się spojrzy na różne straszne rzeczy, które spotykają ludzi, to czasem człowiek nabiera takiej, no właśnie, zdrowej perspektywy, nie do siebie samego. Ale kochani, też pamiętajcie, że żadne życie nie jest porównywalne do innego życia. To nie jest tak, że można sobie myśleć, no właśnie, że moje życie to jest jedna wielka łatwizna. Ja oczywiście rozumiem, że są rzeczy straszne, których byśmy nigdy nie chcieli doświadczać, to jasne. Ale kochani, każdy ma swoje ciężary i krzyże do noszenia i też trzeba nauczyć się widzieć to swoje. Jasne, dobra perspektywa, dobry dystans zawsze jest w cenie. Kolejny komentarz. Słucham Ciebie, ojcze Adasiu, by się wyciszyć. Robię pizzę. Moi synowie grają w piłkę za oknem, mąż ogarnia jakieś kwestie na naszej budowie, niby sielanka. Ale kątem oka spoglądam na dom obok, gdzie mieszka brat mojego męża. Alkoholik z dziada pradziada. Zostawili go wszyscy. Poniekąd nie ma się co dziwić, ale razem z mężem staramy się mu pomóc, choć nie jest łatwo dotrzeć. Mam cichą nadzieję, że uda się mojemu mężowi dotrzeć do niego, bo sam też przeszedł przez coś podobnego. Proszę was o modlitwę. Po pierwsze za męża mojego, żeby Duch Święty go oświecił w rozmowie z bratem, żeby wytrwał w tej pomocy i żeby sam wytrwał w swojej trzeźwości. I o modlitwę za brata, żeby się otrząsnął, żeby dał sobie pomóc. No, to jest właśnie to. Nie, czasem niby normalne życie, niby wszystko dobrze, a zawsze jest taki moment, gdzie jakaś tragedia się dzieje. Chyba tylko Pan Bóg może to wszystko ogarnąć, ale my oczywiście róbmy, co się tego da, żeby pomóc. Michał, a ja przez HP musiałem iść do lekarza. Tyle słuchałem ojca w słuchawkach, że ucho mi się zatkało i tym oto sposobem trafiłem pierwszy raz w życiu do laryngologa. Teraz już wszystko dobrze. Pozdrawiam. Michał, założę się, że na pewno słuchałeś jakiejś muzyki bardzo głośnej, to przez to, a to zwalasz po prostu na mnie. Ale jeżeli nawet tak było, to myślę, że to nie ma tragedii, jeżeli, no właśnie, od długiego słuchania dobrych treści coś tam się nawet podziało, to mam nadzieję, że to nic złego z tego nie wyniknie. Kochani, teraz jeszcze jeden komentarz z takim cytatem, który bardzo mnie ujął, bardzo piękny jest. Rafa napisał tak. Słucham tej historii, znowu oczywiście chodzi o tą z zeszłego tygodnia, i przypominają mi się słowa księdza Marka Dziewieckiego, następujące zdanie. Kto rozumie przysięgę małżeńską, jest mądry. Kto wypełnia przysięgę małżeńską, jest święty. To naprawdę dobre zdanie. Bardzo pasuje do wstawaków. Zobaczymy, może je w wstawakach jeszcze kiedyś wrzucę. Ale to naprawdę dobre zdanie księdza Marka Dziewieckiego. I kochani, ostatni komentarz od Anetki. Ojcze Adamie, słucham HP i przeżywam historię każdego bohatera, upewniając się, że Pan Bóg naprawdę istnieje i działa. To daje siłę do tego, żeby z wiarą pisać życiem swoje potłuczone historie, bo przecież każdy z nas je ma. Po spotkaniu z Tobą i ekipą w Krakowie w Tauronie Czekam na spotkanie w Rzeszowie na Tchnieniach. Biorę ze sobą sporą gromadkę tych, których zaraziłam twoim entuzjazmem. Do zobaczenia. Anetko, do zobaczenia w Rzeszowie. Oczywiście bardzo się cieszę, że będziemy się widzieć. Aczkolwiek jedną rzecz, to może tylko, że jak powiem, twój komentarz jest dla mnie pretekstem. Ale kochani, mam takie wrażenie, że bardzo wielu z was, kiedy myśli o Tchnieniach, to myślisz, że to jest kolejna trasa taka z wielbieniami. Kochani, Tchnienia to nie są wielbienia. Mam nadzieję, że to wiecie, ci, którzy się wybieracie na Tchnienia. Oczywiście będzie tam trochę muzyki, ale to jest bardziej konferencja, jakby 80% tego czasu to jest gadanie. Muzyka jest pewną formą, którą dokładamy, żeby to jeszcze wybrzmiało, ale pamiętajcie, że to nie jest wielbienie. A propos, to jeszcze tylko cztery miasta zostały, gdzie są jakieś bilety. Najwięcej jest w Poznaniu, bo tam jest ogromna sala. Nie zostało chyba jeszcze z 200 biletów. Kochani poznaniacy, proszę się ruszyć i zapraszam na spotkanie w Poznaniu. Została chyba jeszcze Częstochowa, został Toruń i zostało coś jeszcze jednego. Czekajcie, nie pamiętam, ale to może zerknę, żeby tak nie było, że jestem gołosłowny. Tak, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Poznań, Toruń. Tylko te cztery miasta jeszcze zostały. W większości tylko po parę biletów, tylko właśnie w Poznaniu jest trochę więcej. Kochani, zapraszam, spotkajmy się, to będzie super spotkanie Tchnienia. Dobra. Tyle, kochani, wstępów. Zapraszam teraz na czołówkę i lecimy z dzisiejszą historią. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Monice, co smycz bez psa dostała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą historię. Kochani, zastanawiałem się dosyć długo, jaki tytuł nadać tej historii, bo tu jest wiele wątków, które mi się jakoś na tytuł, że tak powiem, pasowały, który by ten tytuł jakoś wyraził też oczywiście istotę tej historii. No właśnie dałem tą smycz bez psa, bo to myślę jest taki wątek, który dużo mówi. W sensie jak historię posłuchacie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Posłuchajcie proszę tej historii. Kochany ojcze Adasiu, kochana Moniko, jak dobrze, że jesteś. Również jak dobrze, że jesteś, Moniko. Bardzo lubię cię słuchać, kiedy głosisz konferencję, objaśniasz zawiłości Biblii, czy ciepło komentujesz historie potłuczone. Historii potłuczonych słucham od niedawna i staram się nadrobić zaległości, pomimo że problemy, o których tam czytasz, często były całkowicie różne od moich, nagle wróciło wszystko, co chciałabym raz na zawsze zapomnieć. Kilka nocy temu nie mogłam spać i przewracałam się na łóżku, popłakując i aż do 6 rano układałam w głowie, co bym ci napisała, gdybym się odważyła. Najchętniej wtuliłabym się w twój habit i płakała, płakała, płakała. Dobrze, że nie ma takiej możliwości, bo przemógłbyś do samych skarpetek. Tutaj, wybaczcie, wtrącenie. Kochani, mój habit zawsze, w sensie to, co mamy na górze, to się u nas nazywa mantoleta, czyli ten taki kapturek, nie? Tak to nazwijmy. Zawsze mam go po prostu w pudrach, w podkładach, w makijażach i tak dalej. Często tak się dzieje, więc Moniu, nic by się nie stało. Kolejne bezsenne noce to znowu był emocjonalny powrót do przeszłości. Uznałam, że muszę to napisać, może taka forma terapii mi pomoże, niezależnie od tego, czy w ogóle odważę się wysłać tego maila. A nawet jeśli tak, to nie wiem, czy go przeczytasz. Jest przecież tak wiele HP o problemach, znacznie większej wagi. Ojcze Adasiu, wiesz jak się nazywam, bo mój adres mailowy zdradza moje dane personalne. To prawda, Moniu. Ale na potrzeby tej historii podam imię Monika. To rzeczywiście moje drugie imię. Miało być pierwszym, ale ksiądz na chrzcie się pomylił i zmienił kolejność. I tak zostałam potłuczona od samego początku. Tutaj znowu, kochani, muszę wtrącić. Kochani, to jest w ogóle przedziwne, w jaki sposób my, ja nie wierzę do Monika, bo to oczywiście jakoś tam jej rodzice i tak dalej, magicznie traktujemy, słuchajcie, po prostu to, co się czasem dzieje w naszej wierze, tak? Czy wy naprawdę myślicie, że jak dziecko miało mieć na imię, no właśnie, jakoś tam Monika, w sensie, czy odwrotnie, nie? Monika jakoś tam, bo nie chcę mówić prawdziwego imienia naszej autorki. I jeżeli ksiądz je wymówił odwrotnie, to takie wypowiedziane, to, że tak powiem, to jakoś magicznie się wyryło. Nie, kochani. Jeżeli dziecko miało mieć jakoś na imię, bo tak zostało wybrane i tak żeście powiedzieli na początku, że tak zostało wybrane, bo tam w tym chrzcie tak jest, nie? Gdzie ksiądz pyta, jakie imię wybraliście. I nawet jeżeli potem ksiądz ochrzcił odwrotnie Kochani, to nie są jakieś magiczne słowa księdza. Zobaczcie, no my tak często wiarę traktujemy, nie? Więc Moniu, jeżeli chcesz być Monią naprawdę, bo miałaś być Monią i chcesz być Monią, to bądź Monią. Oczywiście, pewnie oczywiście od lat już jesteś przyzwyczajona do innego, że tak powiem, innej kolejności twojego imienia, ale kochani, nie traktujmy proszę tak wiary. Przepraszam, może niepotrzebna dygresja. Wracam do historii. Mój tata, zanim ożenił się z mamą, miał już nieplanowaną córkę z nieformalnego związku, a na pewno nie chciał kolejnej. Mama bardzo pragnęła dziecka, długo leczyła bezpłodność. Tacie trudności z zajściem w ciążę były na rękę, no bo oznaczały po prostu seks bez ograniczeń. Potem często mówił mi z wyrzutem, że jak się urodziłam, to poszedł w odstawkę. Słuchając tego, czułam się zażenowana i jednocześnie winna. Kiedy mama, ku zaskoczeniu wszystkich, po 7 latach małżeństwa wreszcie zaszła w ciążę, tata oczekiwał chłopca. Jak już była w szpitalu na porodówce, to przesyłał serdeczne liściki dla niej i dla synka. A tu proszę takie rozczarowanie, ja druga dziewucha. Dzieci nie lubił, bo głośne, bo mają lepiące się brudne łapy, do tego dziewczyny zawsze uważał za gorsze. Z latami niechęć do chłopców mu minęła, niezależnie od tego, jacy byli. Dziewczynki akceptował tylko wyjątkowe. Śliczne, mądre, grzeczne albo uzdolnione muzycznie. Próbowałam się dopasować, ponieważ tata grał na pianinie i chciał mnie uczyć. Pod pretekstem nauki gry skorzystałam z możliwości spędzania z nim czasu. Niestety szybko się zniecierpliwił. Widocznie nie robiłam zbyt dużych postępów. Rosłam spragniona uwagi, miłości, akceptacji, zwykłego przytulenia. Niestety mama dała to tylko na początku i tak jej zostało. Rozczulała się na widok maluchów od niemowlaka do kilkulatków. Starsze dzieci jej obojętniały. Od kiedy pamiętam, rzadko miała dla mnie czas na pieszczoty, bo a to gotowała, a to prała, a to dziergała sweterki, a to ja jej przeszkadzałam w tych zajęciach. Garnęłam się więc do taty. Pamiętam, jak mając jakieś 6 lat, przysiadłam się do niego na leżaku, a leżak nierówno obciążony pękł. No tragedia. Chciałam przytulaska, a skończyło się wielką awanturą i morzem moich łez, no bo jak mogłam popsuć leżak. Bałam się krzyku, starałam się zawsze robić wszystko, co kazali. Nie wiem, co to bunt młodzieńczy lub wagary. Wymagali, żebym była wzorową uczennicą i tak było. 5 z przedmiotów ścisłych zdobywałam z dużym trudem, bo nie miałam do tego zdolności, ale i tak nie zapunktowałam u taty. Pamiętam jakieś rozdanie świadectw w podstawówce, na które poszli ze mną rodzice. Wtedy naraziłam się czymś ojcu i wracałam do domu szlochając. Przechodnie pewnie myśleli, że dostałam burę za złe wyniki, a ja niosłam w ręce świadectwo z czerwonym paskiem, ale to oczywiście było za mało. Opisuję teraz tylko trudne chwile, co może sugerować, że rodzice byli złymi ludźmi. Oczywiście nie. Po prostu dali stanowczo mniej niż pragnęłam. A tata, z tego co wiem, sam nie doznał czułości, więc nie umiał jej dawać. Nigdy mnie nie uderzył, ale też nigdy nie kochał, tak jak ja tego potrzebowałam. Po wielu latach w jakiejś reklamie zobaczyłam ojca tańczącego z córeczką w ramionach, którą nazywał księżniczką. Ja, stara baba, nie mogłam oglądać tego bez emocji i łez. Cały ból z dzieciństwa powrócił, bo ja nigdy nie byłam córeczką tatusia. Żałował mi czasu. Na długiej liście jego zadań i zainteresowań byłam ostatnia. Nie cenił mnie w ogóle. Dopiero pod koniec życia, jak już odleciał mentalnie, kiedyś w momencie, gdy zmieniałam mu pampersa, nagle spojrzał na mnie trzeźwo i powiedział, że ceni mnie 2 razy bardziej niż przedtem. No cóż, w mojej głowie to było jedno zdanie. 0 pomnożone przez 2 to nadal 0. Ojciec był wynalazcą. Wymyślił elementy budowlane i chciał je wdrażać do produkcji. Co roku woził mnie na wakacje do przyrodniej siostry, po drodze odwiedzając różne fabryczki i prezentując swój wynalazek. To wydłużało naszą prawie 500-kilometrową trasę, ponieważ podzieloną jednym noclegiem w hotelu. Kiedyś był już prawie spóźniony na umówione spotkanie, a tu na dodatek trafiliśmy na zamknięty szlaban kolejowy. Zdenerwowany ojciec tak zbeształ dróżnika, że ten kompletnie zgłupiał i otworzył szlaban. Siedziałam na tylnym siedzeniu i widziałam, jak lokomotywa minęła o 15 centymetrów tył naszej syrenki. Tata zawsze miał przy sobie gruby plik karteczek ze spisem spraw do załatwienia, spięty wielkim spinaczem. Kiedyś zapisał na jednej kartce w tym pliku: pamiętaj zabrać dziecko z hotelu. To nie był żart. Musiał sobie zapisać, żeby o mnie nie zapomnieć, jak o walizce. A jak wyglądały moje przynajmniej miesięczne, coroczne wakacje u przyrodniej siostry? Obie tego nie cierpiałyśmy, ale nikt nas nie pytał o zdanie. Siostra, o kilkanaście lat starsza, nie chciała się zajmować gówniarą. Ja straszliwie tęskniłam oderwana od rodziców i skreślałam dni, nie mogąc się doczekać końca wakacji. Kiedyś siostra znalazła ten schowany przed nią kalendarzyk, no i się po prostu wściekła. A o niej było mi po prostu źle. Wmuszała we mnie górę kanapek i póki ich nie zjadłam, nie mogłam wyjść z domu. Zresztą nie było po co. To miejscowość uzdrowiskowa, pełna dorosłych kuracjuszy popijających wody lecznicze. Prawie żadnych dzieci do zabawy, a te, które były, po prostu śmiały się ze mnie. Bo niestety byłam obiektem drwin. Urodziłam się z niedorozwojem połowy ciała, jedna nóżka i rączka były o centymetr krótsze. Jak zaczęłam chodzić, żeby nie skrzywić kręgosłupa, bucik podbito dodatkową podeszwą. Pamiętam, jak mi dzieciaki dokuczały w szkole, w przedszkolu już nawet. Rzeczywiście moje białe sandałki, z których jeden miał dodatkową centymetrową warstwę czarnej gumy, bardzo rzucały się w oczy. Niestety wkrótce było jeszcze gorzej. Pod koniec przedszkola miałam wypadek, złamany nos. To nie do uwierzenia, XX wiek, wykształceni rodzice, stolica, a jednak nikt nie zaprowadził mnie do chirurga. Nos zrósł się nieprawidłowo, dosłownie leżał mi na policzku. Zero normalnego oddychania, trudności z piciem i jedzeniem, mówieniem, ciągłe katary. Jednak to wszystko jeszcze nic w porównaniu, jak mi dokuczano. Wada była bardzo widoczna już na pierwszy rzut oka. Byłam po prostu pośmiewiskiem kuternoga ze złamanym nosem. Dzieciaki są równie szczere, co okrutne i moje poczucie wartości wtedy spadło właściwie do zera. Czułam się nikim, bo prawie nikt nie chciał się zadawać z takim dziwolągiem. Gdzieś usłyszałam, że uzależnienie od opinii i akceptacji innych ludzi świadczy o emocjonalnie wybrakowanym dzieciństwie. To prawda. Przez lata marzyłam o tym, żeby ktoś mnie kochał, akceptował, przytulał. Skoro nie rodzice, nie rówieśnicy, to może pies. Tak, pies. Bardzo je lubiłam. Ja zawsze grzeczne, uległe dziecko, tym razem nie dałam się zbyć rodzicom. Męczyłam zapamiętale, okropnie błagając o psa. No to w końcu ulegli. Co za szczęście. Kupili mi smycz i obiecali, że w weekend pojedziemy do schroniska po czworonoga. Nie mogłam się doczekać tego weekendu ani wielu kolejnych, bo oczywiście upragniony weekend nigdy nie nadszedł. Co tydzień była jakaś wymówka. W końcu zrozumiałam, że mnie oszukują. Zamiast żywego stworzenia, które kochałabym i które kochałoby mnie, została mi w ręku tylko smycz. Pod koniec liceum nadszedł lepszy czas. Wreszcie rodzice zgodzili się na operację nosa, jakieś 12 lat po wypadku. Boże, dlaczego tak późno? Zaczęłam oddychać normalnie i lepiej wyglądać. Moje ciało na szczęście nadrobiło braki i nogi są równe. Mogę nosić zwykłe obuwie, a nie ortopedyczne, w których jeden but jest na płaskiej podeszwie, a drugi na koturnie. Takie się czasem widuje u starszych pań. Dzięki poprawie wyglądu moje poczucie wartości trochę wzrosło, ale nadal w siebie nie wierzyłam. Kończyłam liceum i zaczęłam kłócić się z rodzicami, bo kategorycznie odmówiłam przystąpienia do matury. Ja, piątkowa uczennica, byłam pewna po prostu, że jej nie zdam, bo nie miałam żadnej wartości. Rodzice mnie zmusili i tym razem mieli całkowitą rację, bo bez matury zamknęłabym sobie drogę do studiów. Czas mijał, a ja wciąż byłam sama, chociaż marzyłam o własnym chłopaku. Nikt się mną nie interesował, raz ktoś próbował zacząć znajomość od obmacywania, ale od razu ucięłam tę znajomość. Starałam się pogodzić z faktem, że zostanę zakonnicą, bo nikt mnie nie zechce, a Pan Bóg nie będzie wybrzydzał. Taka motywacja zamiast powołania. Kochani, przepraszam, muszę tutaj wtrącić się. Moniczko kochana, zobaczcie, co my to z Pana Boga robimy, nie? Pan Bóg nie będzie wybrzydzał. Po pierwsze, Monia, to oczywiście jest nieprawda, bo tutaj mamy do czynienia z cudem chodzącym, którym jesteś. A po drugie, zobaczcie, jak jest nasze myślenie, nie? Panu Bogu to byle ochłap. Ale nie. Stał się cud. Prawie kończąc studia poznałam księcia z bajki. No, zobaczymy. Wysoki, postawny, wykształcony, miły, z mnóstwem innych zalet, wśród których ta była najważniejsza, rozpoznał we mnie księżniczkę. Bardzo szybko wyznał mi miłość i poprosił o rękę. Wreszcie czułam się chciana, kochana, podziwiana, słuchana, no po prostu ważna jak nigdy przedtem. Zaspokoił mój głód miłości i akceptacji. Nic dziwnego, że wpadłam jak śliwka w kompot. Szybko zorientował się, że jestem zupełnie zielona w relacjach damsko-męskich, a ja potwierdziłam, że jestem absolutnie niewinna i nie wyobrażam sobie pełnej bliskości wcześniej niż po ślubie. Zaakceptował to i czekał ponad rok do ślubu, co mnie bardzo ujęło. Był tylko pewien problem. Mój narzeczony nie wierzył w Boga. Bardzo bałam się reakcji ojca. Dla niego było to szalenie istotne. Dla mnie nie. Moja wiara była słabiutka, a z mojego księcia nie zrezygnowałabym za żadne skarby. Po raz pierwszy w życiu sprzeciwiłam się ojcu i postanowiłam zrealizować swój własny plan, niezależnie od akceptacji rodziców. Mama i tata, widząc moje szaleńcze zaangażowanie, ulegli. Wyszłam za mąż. Pan Bóg mimo wszystko nam pobłogosławił. Miałam się przeprowadzić do teściowej, bardzo się tego bałam, ale nasze problemy lokalowe rozwiązały się inaczej. Powiedziałabym, że w cudowny sposób. Jak w naciąganej akcji filmowej, w ostatnim momencie, w tym przypadku na kilkanaście godzin przed przeprowadzką do teściowej, Pan Bóg zabrał do siebie moją ciocię, która zostawiła mi w testamencie kawalerkę. No i rozpoczęliśmy wspólne życie we własnym mieszkanku. Bardzo się starałam. Jak już wspomniałam, mój mąż był wysoki, postawny. Wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy, że zobaczyłam w nim ojca, wreszcie kochającego ojca, który mnie obsypywał pieszczotami i brał na kolana, także dosłownie. Nic dziwnego, że wkrótce po ślubie wydawało mi się, że zaszłam w ciążę i byłam przerażona. Dzieci kojarzyły mi się jako potwory z dzieciństwa. No, taki miałam obraz. Na dodatek mogły zająć moje miejsce na kolanach mojego męża ojca, na które się wreszcie po latach wdrapałam. Nie, nie i jeszcze raz nie. Oczywiście możliwość aborcji wykluczyłam, ale strasznie rozpaczałam i błagałam Boga, żeby to nie była ciąża, że, wiem, tu pewnie zbulwersuję wszystkich, ale tak wtedy myślałam, od dziecka wolę raka. No i tak się stało. Ciąży nie było, a rak się pojawił, tylko znacznie później. I żeby to było jasne, wiem, że to nie z winy Pana Boga. Dziś wiem, mówiłeś to, ojcze Adasiu, że moje stanowcze odrzucenie rodzicielstwa czyni moje małżeństwo nieważnym. Moniu, to nie tutaj, tu wrócimy do tego jeszcze. Żałowałam, że nie lubiłam dzieci, bo moja niechęć do nich czyniła mnie odmieńcem i znów odstawałam od grupy. Koleżanki pragnęły potomstwa i zupełnie się w tej materii nie rozumiałyśmy. Pierwszy alarm dotyczący prawdopodobnej ciąży przeraził zarówno mnie, jak i mojego męża, jednak po latach to się zmieniło. Dla mnie pozostał wszystkim i wystarczał mi w zupełności, a on jakoś dojrzał do rodzicielstwa. Ignorowałam drobne sygnały, a jak go pytałam, mówił, że zrezygnował z dziecka. Ale to nie była prawda. Ja chętnie w to wierzyłam. Jak już wreszcie wydusiłam z niego prawdę, to nie było odwrotu. Zgodziłam się na wszystko, jednak miał już ułożone życie z inną. Błagałam, ale byłam na straconej pozycji. Odszedł. Oszalałam z bólu. Nie spałam, nie jadłam, bo nie czułam głodu. Schudłam błyskawicznie jakieś 8 kilo, ponieważ jestem drobna, więc znajomi w sumie to myśleli, że ja umieram. Po powrocie z pracy odkręcałam wodę w łazience, lała się do wanny z wielkim hukiem i wtedy mogłam wyć jak ranne zwierzę, nie bojąc się, że usłyszą to sąsiedzi. Mówi się, że czas leczy rany, ale ja nie wiedziałam, jak przetrwać najbliższe 5 minut. Pragnęłam umrzeć, wyobrażałam sobie podcięcie żył, bardzo mnie to kusiło, ale nie chciałam zostawiać rodziców. Jestem późnym dzieckiem, wiedziałam, że będą mnie potrzebowali na starość i tak było. A co na próbę samobójczą powiedziałby Pan Bóg? Najpierw nie bałam się potępienia. Czułam, że On jeden zrozumie, jak cierpię i wybaczy. Ale potem myślałam, a jeśli wybaczy, albo nie, jeśli nie wybaczy, i właśnie tak będzie wyglądało moje piekło, a rozrywający ból będzie mi towarzyszył przez wieczność. Przestraszyłam się tej myśli, jakoś przetrwałam. Pan Bóg, chociaż o Nim nie pamiętałam, objawiał się w moim życiu. Na kilka dni przed wyprowadzką męża przyszedł do nas Jezus, dosłownie. Ktoś zadzwonił do drzwi, a potem usłyszałam charakterystyczny dzwoneczek. To jakiś ksiądz pomylił adres i przyszedł do nas z Najświętszym Sakramentem. Jaka szkoda, że nie otworzyłam wtedy drzwi, ale bałam się reakcji mojego niewierzącego męża. Traktowałam go tak jak przedtem ojca, robiąc to, co akceptował, żeby nie popaść w niełaskę. Znów zareagowałam w stary, wyuczony sposób, choć już się pakował i już dawno byłam w niełasce. Samotne lata były bardzo trudne, ale nie szukałam pocieszenia w jakimś romansie. To mnie nigdy nie pociągało. Chciałam o wiele więcej. Zrobiło mi się miło, kiedy zwrócił na mnie uwagę kolega z pracy, potwierdzając, że mimo wyrzucenia na śmietnik, nie jestem jakimś odpadem. Fajnie nam się tańczyło na służbowym wyjeździe, ale poza tym nie łączyło nas zupełnie nic. To był prosty, niewykształcony człowiek. Nie mieliśmy żadnych wspólnych tematów, był może z 10 lat ode mnie młodszy, no ale co najważniejsze, był żonaty. No tak, ale żonaty może przecież kiedyś zostać wdowcem. I wtedy będzie do wzięcia. Wiem, że głupio kombinowałem, ale tak bardzo pragnęłam do kogoś należeć. Chciałam oczywiście, żeby wszystko było po Bożemu. Zatem pomodliłam się, pytając Pana Boga o zdanie, czy On planuje dla mnie ten związek. Otworzyłam Pismo Święte i... No przeczytałam tylko jedno zdanie. Nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. Jakby mi ktoś wymierzył siarczysty policzek. Natychmiast otrzeźwiałam, jasno widząc absurd moich rojeń. Znajomość zerwałam od razu. Kiedy miałam męża, on był moim Bogiem. Nic dziwnego, że przy tak zaburzonej hierarchii wszystko musiało się posypać. Mąż nie bronił mi dostępu do wiary i kościoła, ale mnie też oczywiście nie podtrzymywał. Moja słabutka wiara powoli gasła. Pan Bóg zaistniał w moim życiu dopiero po odejściu męża i to jest wielki plus płynący z tej tragedii. On podtrzymywał mnie i radził w trudnych chwilach. Kiedy się rozwodziłam i zastanawiałam się, czy wziąć adwokata, przeczytałam: Pan będzie twoim obrońcą w sądzie. Trudno o trafniejsze słowa. Adwokata oczywiście nie wzięłam, zresztą co by to dało. Kilka lat po odejściu męża zachorowałam na raka. Moje życie niewiele było dla mnie warte, więc niespecjalnie się przejęłam, chociaż rokowania były fatalne. Potraktowałam to jako wymówkę od życia. Umrę, zgoda. Jednak Pan Bóg mnie zostawił, choć nie do końca wiem w jakim celu. Jestem blisko ludzi, bardzo lubię ich towarzystwo, staram się pomagać, ale nie robię nic specjalnego. Cieszę się, kiedy jestem komuś potrzebna, to daje chęć do życia. Zresztą muszę działać, nie usiedzę na miejscu, bo mimo wielu lat mam dużo siły i energii. Ojcze Adasiu, zdecydowałam, że jeśli mam do Ciebie napisać, to dziś, bo dziś mija moja 41. rocznica ślubu, od 30 lat obchodzona samotnie. Dawno umarli rodzice i najbliższa ukochana przyjaciółka. Latami nie umiem się pogodzić ze stratą najbliższych. Długo prosiłam Pana Boga o powrót męża. Już od dawna proszę przynajmniej o pogodzenie się z rzeczywistością. Liczne pielgrzymki, modlitwy stawiennicze, czuwania, rekolekcje, uzdrowienia, wspomnień, terapia, psycholog, psychiatra złagodziły ból, ale nadal jest dotkliwy. Pociechę daje mi jedyny domownik, kolejna psina ze schroniska, skrzywdzona przez ludzi. Miło patrzeć, jak się rozwija, powoli wychodząc z lęków. Nadal obawia się dzieci, trochę tak jak ja. Zobacz, jak pasujemy do siebie, nic dziwnego, obie potłuczone. Ojcze Adamie, nie wiem, czy to przeczytasz i udostępnisz. Ty sam zdecyduj, jeśli chcesz, wyrażam wszelkie zgody, ale proszę Cię, pomóc się za mnie. Proszę i koniecznie przy jakiejś okazji powiedz, że dziecku nie wystarczy dach nad głową, ubranie i jedzenie. Kluczowa jest jak najczulej i jak najpiękniej wyrażana miłość. Zwłaszcza ojcowie powinni rozpieszczać swoje małe księżniczki. To warunek konieczny, aby wyrosły na niezakompleksione kobiety, świadome swojej wartości. Brak okazywania miłości czyni wielkie spustoszenia, wypacza i strasznie deformuje, czego niestety jestem żywym przykładem. Przepraszam Cię, ojcze Adasiu, że zabrałam Ci zbyt wiele czasu. Monia, coś Ty głupia? Wyszedł tasiemiec. Spróbuję go skrócić, ale wszystko wydaje mi się ważne, żeby się jakoś wytłumaczyć z mojego pokręcenia. Wiele osób tego nie rozumie i ma mi za złe, że nie lubię dzieci. Jakoś nikt nie docenia, że za to tak bardzo lubię dorosłych. I w każdy sąsiedzki czy koleżeński związek to zawsze ja angażuję się bardziej niż druga strona. Z Panem Bogiem, ojcze Adasiu, potłuczona Monika. Moniu kochana, jak ja Ci serdecznie dziękuję za Twoją wiadomość, za Twoją historię, za zdjęcie, które mi wysłałaś z Twoją psiną, dziękuję. Lubię czasem popatrzeć, czasem. Lubię, jak wysyłacie też zdjęcia, jak widzę gębę, która czyta. Moniu, dziękuję. Kilka słów Ci tu muszę powiedzieć. Niektóre do wiwatu, jak to mówią, niektóre zupełnie inne. Najpierw odnośnie tej jakby takiej najważniejszej myśli przewodniej, kochani, w tym odcinku, to co Monia napisała na końcu, tak? że dziecko nie potrzebuje, w sensie nie wystarczy mu dach nad głową, ubranie i jedzenie. Panowie ojcowie, ale też oczywiście panie matki, to żeby to było jasne, nie tak, że mówię tylko do facetów, ale akurat w tym wypadku mamy historię, gdzie to myślę bardziej dotyczy facetów, chociaż oczywiście tutaj mama też no jakoś na wysokości zadania za bardzo nie stanęła. Panowie ojcowie, macie tylko jedno zadanie w życiu, jedno jedyne. Jeżeli macie dzieci, jeżeli macie szczególnie córkę, ale tak samo syna, dzieci po prostu, bo to nie chodzi, czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopak. Oczywiście pewnie inaczej to trzeba robić z chłopcem, inaczej z dziewczynką. Ale jeżeli macie dzieci, rodzice, macie tylko jedno zadanie. I tym zadaniem nie jest nakarmienie, ubranie, zapewnienie ciepła. Chociaż to wszystko oczywiście jest strasznie ważne, żeby to było jasne. I wiem, że czasem to was bardzo dużo kosztuje i wkładacie w to mnóstwo wysiłku i tak dalej. Nie, macie tylko jedno zadanie. Wasze dziecko musi wyjść z domu z poczuciem, że jest kochane, że nic się nie liczy bardziej niż one, poza Panem Bogiem oczywiście, ale spośród ludzi, że one są ważne, najważniejsze, że nie są tylko dodatkiem do waszego życia, że nie są tylko przypadkowe. I oczywiście to, żeby to było jasne, tak? Dla męża najważniejsza jest żona, dla żony najważniejszy jest mąż. Ale po tych relacjach wasze dziecko potrzebuje doświadczać miłości. I teraz przepraszam, że to powiem, możecie powiedzieć, co ty wiesz, klecho głupi, nie masz sam rodziny i dzieci. A no właśnie, że wiem i że się znam. Otóż moi drodzy, wasze dziecko może być głodne, brudne, zasmarkane, gołe, jakiekolwiek jeszcze inne. I oczywiście bardzo wam życzę i proszę, żeby tak nie było. Ale jeżeli nawet tak będzie, ale będzie kochane, to będzie miało wszystko, czego potrzebuje na świecie. I jasne, że potrzeba i tego, i tego. Ale kochani, ostatnio mam coraz więcej takich doświadczeń. Przychodzi do mnie dużo takich właśnie różnych małżonków czy współmałżonków, którzy opowiadają o swoich współmałżonkach, którzy tak, nie to, że odeszli, pozostawili, nie wiem, porzucili, nie? Którzy rzeczywiście, nie wiem, troszczą się, pracują, kupują i nawet czasem bardzo dużo, ale tam w domu usychają albo mąż, albo żona i jeszcze właśnie dzieci. Rodzic ma tylko jedno zadanie. Kochać swoje dziecko. Kochać, kochać, kochać. Mam wrażenie, że mówię truizmy, bo to jest najbardziej oczywista rzecz na świecie, tylko zobaczcie, jak niewielu z nas jej doświadczyło, nie? I ja oczywiście wiem, kochani, czasem rodzice to próbują robić najlepiej, jak potrafią, tylko po prostu nie potrafią. No nie tak, że rodzice są złymi ludźmi, no, czasem pewnie zdarzają się jacyś źli ludzie, w sensie czyniący naprawdę świadome zło, ale zazwyczaj to jest po prostu własne niepoukładanie, własna niedojrzałość, która się potem na to przekłada. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga, Moniu, tam napisałaś, że przez to, że miałaś ten problem z chęcią posiadania dzieci, że twoje małżeństwo dlatego było nieważne. Nie, Moniu, nie z tego powodu twoje małżeństwo było nieważne. Kochani, tak, najprawdopodobniej, Moniu, twoje małżeństwo nie było ważne. Nie wiem tego na pewno oczywiście, żeby to było jasne, ale z tego, co słucham, to zupełnie z innego powodu i z powodu, który się niestety najczęściej powtarza, kochani. Już wam to kiedyś mówiłem, że najczęstszą przyczyną stwierdzania nieważności małżeństwa jest właśnie taka, o której tutaj Monia pisze. Monio, to nie jest tak, że ty wybrałaś swojego męża jako męża. Nie, tak jak sama napisałaś, ty sama to napisałaś, ty sama tutaj sobie dałaś argumenty do procesu kanonicznego. To był pierwszy człowiek, pierwszy mężczyzna, który zaakceptował, tak, pokochał oczywiście w pewien sposób, nie mówię, że tam nie było w ogóle miłości, dzięki któremu poczułaś swoją wartość. I dlatego natychmiast twoje spragnione serce przekształciło to na przekonanie o miłości. Nie, jak sama napisałaś, ty szukałaś taty, nie męża, tylko taty. Twoja chęć nieposiadania dzieci, jak sama napisałaś, była właśnie zazdrością, żeby ktoś nie zajął twojego miejsca na kolanach taty, którym był twój mąż. To nie dziwne, że to nie przetrwało, Moniu. Ja oczywiście rozumiem twoją rozpacz i twoją tragedię, kiedy to się zakończyło, ale to była udawana miłość. W sensie nie ta miłość, o którą chodzi w miłości małżeńskiej. Moniu, to z tego powodu to małżeństwo nie było dobrze zawarte. Moniu, ale ja chcę ci powiedzieć coś innego. Monia, jak widzisz, przeszłaś tu wszystkie możliwe, że tak powiem, formy pomocy, tak? Jak sama pisałaś tam, terapię, psychiatrzy, modlitwę o uzdrowienie i tak dalej. Monia, a może byś tak jedno w końcu zrobiła? Ja wiem, że to są tylko słowa, które teraz powiem i wiem, że takie słowa to niewiele może zmieniają i wiem, że takie słowa można sobie mówić, ale Moniu, a może byś tak uznała, że ty jesteś okej? W sensie, że ty dzisiaj taka, jaka jesteś. Piszesz tu ile? Poczekaj, 41 lat. 41 lat, twoja rocznica ślubu, tak? Była, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Czyli Monia, ty masz pewnie tam z 60, nie? Może chwilę więcej. Nie mam pojęcia, w jakim wieku wyszłaś za mąż. No ale pewnie gdzieś tam w okolicach 20, nie? Czyli pewnie masz teraz koło 60. Moniu, a może byś tak po prostu uznała, że ty jesteś dobra, że ty jesteś okej. Nie chodzi mi o to, że masz nad sobą nie pracować, że nie masz różnych deficytów, że nie masz różnych, wiesz, ale Moniu, może by tak po prostu przyjąć? To jestem ja, Monika, która potrafi kochać ludzi, może i dorosłych, ale potrafi im służyć. Monia, przestań żyć w takim kluczu. Mam potłuczone, nieudane życie, nie wiem dokąd ono idzie i w ogóle to nic to ze mnie wielkiego nie będzie. Monia! A może to jesteś właśnie ty, właśnie taka dzisiaj, która tak strasznie kocha ludzi, bo ja widzę bardzo dużo miłości w tym, co piszesz, która potrafi, tak, pewnie czasem w trochę niewłaściwy sposób służyć ludziom, czyli zapominając o sobie, ale to w ogóle lepiej służyć niż nie służyć, która potrafi kochać psiny ze schroniska, skrzywdzone przez ludzi, a ty je obdarzasz miłością. Monia, zaangażuj się w jakieś dzieła, zaangażuj się w życie, takie pomyśl, gdzie możesz się rozdać, gdzie możesz kochać, nie z pomijaniem siebie. Pomyśl, co ci sprawia radość i zacznij to robić. Pomyśl, co jest dla ciebie szczęściem i nie mów tylko, byłabym szczęśliwa, jakby ktoś przy mnie był. Nie, Moniu, ty sama w sobie, ty, Monika. No wiem, jak masz na imię, chciałbym ci powiedzieć po imieniu, żebyś to usłyszała po imieniu, ale w sumie Monika to jest twoje imię. To jest twoje imię. Tak ma być. Więc Moniu, ty taka, jaka jesteś. Jesteś kompletna. Jesteś gotowa. Jesteś dobra. Jesteś... No nie wiem, jak mam to jeszcze ująć inaczej, no. To jesteś ty. I tak jak napisałeś takie głupie zdanie, że Pan Bóg nie wybrzydza. Straszne zdanie w ogóle, bo to by oznaczało, że Pan Bóg się na jakąś maliznę godzi. Nie. Moniu, Pan Bóg cię dobrze zrobił. I Pan Bóg nie chce cię wziąć, bo mówi, no dobra, nie mam lepszej, no to wezmę taką. Nie. Pan Bóg mówi, ale mi się trafiła perła. Monia, weźże ty już, zacznij dzisiaj. Jesteś już stateczną panią po 60, jak nie mam. Przepraszam, jeżeli masz mniej, ale no wątpię, jeżeli cię obrażam, ale mam nadzieję, że nie. Moniu, może już najwyższa pora powiedzieć, to jestem ja. Taka jestem ja, Monika. I taka jest okej. Okay. I taka będę szczęśliwa, i tak będę żyła, i pomyślę, co mogę zrobić, żeby moje życie teraz było wypełnione. Komu mogę służyć? Gdzie mogę rozdawać miłość? Gdzie mogę o siebie zadbać? Gdzie sobie mogę szczęście sprawić? To jestem ja. To jestem ja. Dla mnie, już wam to koniec mówiłem kiedyś w takim, to chyba było w 100. odcinku, nie? Jak wam opowiadałem trochę o mnie. Dla mnie jeden z najważniejszych wydarzeń w moim życiu, wiem, że do końca życia będę musiał to jeszcze pogłębiać, było właśnie uświadomienie sobie, że ja z moją historią, to jestem ja. To jestem ja. Ja nie chcę innego. To jest moja historia. To jestem ja. To jest moje potłuczenie. Ale ono jest okej. Okay. W sensie ja jestem okej. Okay. Moniu, to jesteś ty. I mimo, że dostałaś kiedyś smycz bez psa, to jest bardzo ładny obraz. Czyli tak naprawdę zapowiedziano ci, że będziesz coś miała, czego nigdy nie dostałaś. Moniu, chciałbym coś ci przypomnieć. Masz psa teraz. Zauważyłaś? Nie chodzisz już z pustą smyczą, ale masz psa. To się stało. A to znaczy, że już masz to, czego potrzebujesz. Więc Monia, koniec jęczenia, koniec potłuczenia. Żyj, dziewczyno. Wiem, że może głupio do ciebie mówić dziewczyno, ale żyj, kochana dziewczyno. Moi drodzy, dziękuję wam za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiecie to wszystko, co powiedziałem, że ktoś się na mnie nie obrazi, Monia szczególnie. Moniu, dziękuję ci bardzo za twoją wiadomość, dziękuję ci za twoją historię. Cieszę się, że mogłem ją przeczytać. Pozdrawiam cię serdecznie, twojego psa gmeram za uchem. Psy są cudowne i najlepsze na świecie. No, kochani, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych. A nade wszystko kochajcie Boga. Dzięki, do usłyszenia za tydzień w kolejnej historii. Tymczasem miejcie się proszę najlepiej na świecie. Bardzo Was ściskam, pozdrawiam, błogosławię i pamiętajcie, Wy to Wy i tak jest dobrze.